Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich naszych słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych, ciąg dalszy, tym razem tylko w Radiu Maryja, ponieważ wcześniejsza pierwsza część odbyła się w studiu telewizji Trevan. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych Ewangelia Bożego Narodzenia czytana z Benedyktem XVI. W studiu po raz wtóry pragnę powitać księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, kierownika Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie witam.
Witam Ojcu, witam Państwa, szczęść Boże.
I też dzisiaj towarzyszy księdzu profesorowi ksiądz dr Marcin Kowalski, wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zwracam się do naszych gości. Może nie będziemy wszystkiego powtarzać, bo większość słuchaczy, ufam, że już uczestniczyła w tych rozmowach niedokończonych. Część pierwsza, która była równolegle też transmitowana w Radiu Maryja. Ale może takie krótkie streszczenie tego, o czym mówiliśmy, co pragnęliśmy, że tak powiem, w czasie tych naszych rozmów niedokończonych uczynić. A wiemy, już jutro, już niebawem Wigilia Bożego Narodzenia, pragniemy zgłębiać misterium Bożego Narodzenia. Oczywiście z pomocą Benedykta XVI, ale też i z doświadczeniem i profesjonalnością naszych gości w Studiu Maryja.
Właśnie w trakcie tych naszych rozmów niedokończonych szukamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, które Ojciec Święty Benedykt XVI postawił sobie, a zarazem czytelnikom swoich książek noszących tytuł Jezus z Nazaretu. Jak wiemy, kilka tygodni temu ukazał się trzeci tomik, który praktycznie stanowi początek tej trylogii Jezus z Nazaretu, Dzieciństwo. Jest to książka poświęcona szukaniu prawdy o Jezusie poczętym w łonie Maryi, narodzonym w Betlejem, ofiarowanym w świątyni, pozdrowionym przez uczonych mędrców ze wschodu. O tych wydarzeniach mówią Ewangelie, przede wszystkim Ewangelia według świętego Mateusza i świętego Łukasza, jakkolwiek nie tylko one. Ojciec Święty w swojej książce szuka dwojakiego rodzaju prawdy o Jezusie, powiedzmy to umownie, dziecięciu. Wszak w tych dniach będziemy często używać tego określenia, dziecię, Jezus, dzieciątko, leżące w żłóbku. Ojciec Święty szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest to właśnie dziecię Jezus. Szuka prawdy natury historycznej i prawdy natury teologicznej. Co to znaczy prawda natury historycznej? Jest to wiedza uzyskana przez historyków i przez egzegetów czytających Ewangelię, ale też i inne starożytne teksty historyczne, dotycząca miejsca, czasu, różnego rodzaju odniesień, powiązań osobowych, relacji, zwyczajów, o których mówią ewangeliści w odniesieniu do przychodzącego na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ojciec Święty w swojej książce, i to w każdym rozdziale, poczynając od pierwszych stron, wykazuje, że Jezus dziecię to nie jest jakiś mit, jakaś postać, która nagle spadła z nieba, lecz jest postacią długo oczekiwaną w konkretnym narodzie, ludzie pierwszego przymierza, zapowiadanym bardzo wymownie przez liczne teksty Pisma Świętego Starego Testamentu, przez proroków, między innymi przez proroka Izajasza. I to jest ten pierwszy wymiar, prawda historyczna. Dla stwierdzenia, że nasza wiara, nasze credo w Jezusa Chrystusa to nie jest wymysł teoretyczny, nie opiera się na jakiejś idei, koncepcji teoretycznej wymyślonej przez kilku teologów, następnie ubranej w piękne opowiadania i podanej ludowi do wierzenia. Odwrotnie, nasza wiara, chrześcijaństwo, religia wyrasta, ma swój początek w faktach, w wydarzeniach historycznych, a przede wszystkim w tym wielkim fakcie historycznym, jakim jest Jezus. I to poczynając od swojego poczęcia w łonie konkretnej, znanej z imienia kobiety, poślubionej określonemu, znanemu z imienia mężowi Józef, z domu Dawida, z rodu Dawida, narodzony w Betlejem i tak dalej. Cały szereg tychże właśnie faktów, o których mówią Ewangelie, które może dla nas wierzących nie stanowiły jakiegoś problemu, jednak w tak zwanej literaturze świeckiej, której również my dzisiaj w naszej ojczyźnie możemy znaleźć bardzo wiele w różnego rodzaju choćby tygodnikach, które będziemy w tych dniach brali do ręki, te różnego rodzaju hipotezy, teorie pokazujące, jak postać Jezusa z Nazaretu jest mało znana, że praktycznie są to piękne właśnie opowieści, kompozycje literackie, że tak naprawdę niewiele wiadomo z historii Jezusa. Te wszystkie wymyślane w XIX-XX wieku hipotezy kwestionujące przesłanie Ewangelii były drukowane w masowych nakładach, w niezliczonych ilościach książek, często nawet komentarzy pisanych przez niewierzących egzegetów. I Ojciec Święty zadał sobie trud, by uporządkować po prostu naszą wiedzę na ten temat. Wiedzę opartą na solidnych argumentach, tekstach, przywołanych świadectwach starożytnej historii. Także poszczególne fakty historyczne, o których mówią Ewangelie dzieciństwa, bo tak się określa te fragmenty z Ewangelii Łukaszowej i Mateuszowej, pierwsze dwa rozdziały, że one mówią po prostu o historii. I to jest pierwszy rodzaj prawdy. Drugi rodzaj prawdy, który również w książce Jezus z Nazaretu, dzieciństwo, Ojciec Święty Benedykt XVI bardzo intensywnie poszukuje, to jest prawda natury teologicznej, czyli prawda dotycząca tożsamości Jezusa dziecię. Kim on tak naprawdę jest? Czy to jest tylko człowiek? Czy to z kolei jego człowieczeństwo jest prawdziwe, czy też jedynie wydające się być prawdziwym ludzkim człowieczeństwem, ludzką cielesnością. A zarazem, jak objawiała się Maryi, Józefowi, pasterzom, uczniom ta najważniejsza prawda dotycząca jego osoby, że to jest oczekiwany przez lud Mesjasz, wysłannik Boga i równocześnie Syn Boga. To są dwie najważniejsze prawdy dotyczące Jezusa z Nazaretu, również Jezusa dziecię, złożone przez Maryję w żłobie w Betlejem, w wydarzeniu, które będziemy jutro pojutrze upamiętniać liturgicznie. Tym poszukiwaniom tych dwóch prawd przewodniczy w naszych dzisiejszych rozmowach Ojciec Święty Benedykt XVI. Ale muszę dodać też, że zwłaszcza w części pierwszej naszych rozmów wykorzystaliśmy w dużej mierze niezwykle cenną książkę Kolory Bożego Narodzenia, wydaną przez wydawnictwo Jedność. Podtytuł tej książki: Tajemnica wcielenia w interpretacji sześciu wielkich malarzy. Są to wspaniałe reprodukcje niezwykłych dzieł, wielkich obrazów poświęconych tajemnicy wcielenia, takich mistrzów jak Caravaggio, Lorenzo Lotto, Tintoretto, taki holenderski malarz mało znany, ale niezwykły w swym malarstwie, mianowicie Gerard Delle Notti, to jego miano z języka włoskiego, Dürer i wreszcie Pontormo. Sześciu wybitnych malarzy, wybitnych w swej interpretacji, ale też oczywiście w kunszcie malarskim, potrafiącym oddać te niuanse misterium tej nadprzyrodzonej, boskiej prawdy o dziecięciu, które narodziło się w Betlejem, zostało złożone w grocie betlejemskiej. Będziemy też do tej publikacji od czasu do czasu sięgać, przywołując niektóre motywy z tych wielkich płócien, które notabene, zachęcam Państwa, można sobie odnaleźć w internecie. Wystarczy wpisać imię i nazwisko malarza i już wyskakują praktycznie najważniejsze jego obrazy, pokazują się nam w ramce i łatwo odnajdziemy. Najczęściej chodzi o Pokłon pasterzy, czy Tajemnica, czy Boże Narodzenie po prostu. To są te obrazy, które możemy też dosyć łatwo wywołać w naszych komputerach, by im się szczegółowiej przyjrzeć, by w tych świętych dniach kontemplować to wielkie wydarzenie, z jednej strony historyczne, a z drugiej strony boskie, dlatego nazywamy właśnie Boże Narodzenie. Żeby zobaczyć całą głębię tego wydarzenia, które streszcza się praktycznie w samej osobie dziecięcia, które jest prawdziwym Synem Bożym i prawdziwym człowiekiem. To jest ten zasadniczy cel, jaki przyświecał pierwszej części naszych rozmów i który dominuje, który przyświeca autorowi książki Jezus z Nazaretu, Dzieciństwo. Jak wiemy, autorem tej książki jest papież Benedykt XVI. Dawno zapowiadał wydanie tej książki, ukazała się i jest bez wątpienia niezwykle cennym dopełnieniem pierwszych dwóch tomów, które ukazały się kilka lat wcześniej, poświęconych publicznej działalności Jezusa z Nazaretu i drugi tom poświęcony tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania.
Już w pierwszej części naszego programu mieliśmy okazję przyjrzeć się temu, jak tradycje o Bożym Narodzeniu, opowiadające misterium Boga przychodzącego w ludzkim ciele i wchodzącego w nasz ludzki świat, układają się właściwie, czy biegną dwutorowo, albo może lepiej, układają się w piękny, harmonijny dwugłos. Mamy przecież i Ewangelię dzieciństwa mamy właściwie rozpisaną i u Mateusza, i u Łukasza. Przyglądaliśmy się w pierwszej części programu genealogiom Jezusa, które mimo że zgadzają się ze sobą w wielu ważnych punktach, obrazując bóstwo Jezusa, oczekiwanie właściwie całej ludzkości na przyjście tego dziecięcia, które jest Bogiem mocnym, pomimo tych punktów wspólnych, te genealogie także prezentują pewne różnice, które stanowią o bogactwie także wieloaspektowego spojrzenia ewangelistów na tajemnicę tego Mesjasza, który przychodzi. U Mateusza to wyraźnie wyakcentowany, oczekiwany potomek Dawida, ten nowy Dawid, na którego czeka cały świat, Mesjasz, Pan zapowiedziany w księgach Samuela. U Łukasza to bardziej ten, na którego oczekuje cała ludzkość, nowy Adam, Chrystus, który przedstawiony jest tu jako początek czy nowej ludzkości zupełnie. Wreszcie mamy także dwa paralelne zwiastowania. W Ewangelii Łukasza dotknęliśmy także tego tekstu. Opowiada się o zwiastowaniu Maryi, Z kolei Ewangelia Mateusza w centrum swojej opowieści stawia samego Józefa. Tak jak powiedziałem już, te opisy raczej się uzupełniają. Nie znajdujemy w nich sprzeczności. Decydują, razem właściwie złożywszy je, możemy uzyskać dopiero pełny obraz tego misterium Jezusa, który przychodzi. W Ewangelii Mateusza, na której zakończyliśmy nasz program telewizyjny, w Ewangelii Mateusza w centrum staje nam Józef. W centrum staje ten ojciec przybrany Jezusa, który wcale nie jest postacią marginalną, który w tej historii odgrywa także ogromną rolę. Pamiętajmy, że dzięki Józefowi właśnie Jezus pochodzi z królewskiego rodu Dawida. Dzięki aktywnej obecności i właściwie uczestnictwu Józefa w tej historii wypełniają się proroctwa mesjańskie, jeśli chodzi o Jezusa, które mówią o tym, że Mesjasz ma przyjść z królewskiej linii rodu Dawida. Józef pod wieloma względami portretowany jest także paralelnie, czy w sposób podobny do Maryi, co sugeruje, że obie te postacie są w jakiś sposób przedstawione jako właśnie heroicznie walczące o wiary, czy zmagające się z tajemnicą, która wkracza w ich życie w sensie bardzo pozytywnym, próbujące zrozumieć te tajemnice, otwierające na nią swoje serce, ale także przedstawione w całym ludzkim dramacie naszych ograniczeń i wiary, która wyraźnie jest tu wezwana do heroicznego aktu przekraczania samej siebie. Józef, podobnie jak Maryja, jest zmieszany, patrząc na swoją małżonkę, która w nieznany mu sposób i z nieznanych przyczyn nagle znajduje się brzemienną. Milczą o tym Ewangelię. Maryja widocznie nie opowiadała też sceny zwiastowania Józefowi, czy właściwie Ewangelia Mateusza o tym milczy. Józef wyraźnie przemyśliwuje, co uczynić w tej sytuacji. To przemyśliwanie, wewnętrzny dialog, jaki toczy ze sobą, być może pytając się także Boga, świadczy o jego walce, czy zmaganiu się z tą tajemnicą. Józef myśli o tym, aby swą małżonkę Maryję oddalić. To jest wymóg prawa właściwie, wobec którego staje on, człowiek sprawiedliwy, prawa, które nakazuje oddalić kobietę, która okazuje się niewierną. Józef ma do wyboru dwie drogi, albo rozwód publiczny, albo rozwód prywatny, taki cichy, wrażliwość, i to jest także ten aspekt jego sprawiedliwości, wrażliwość i miłość do Maryi, podsuwa mu ten drugi sposób. Chce rozwieść się z nią po cichu, prywatnie, aby w ten sposób oszczędzić jej, także jak pisze ewangelista Mateusz, oszczędzić jej wstydu i takiego publicznego napiętnowania. I wówczas, tak jak do Maryi anioł przychodzi w scenie zwiastowania, tak też do Józefa przychodzi, tyle że we śnie. Ten głos anioła bardzo subtelnie rozróżniewa także w sercu tego protagonisty historii zbawienia, historii dzieciństwa w Ewangelii Mateusza. Przychodzący anioł kieruje do Józefa podobne wezwanie, jak skierował do Maryi. Nie bój się, Józefie, nie bój się przyjąć do siebie małżonki, swojej małżonki Maryi, bo dziecię, które się poczęło w niej, poczęło się z Ducha Świętego. I tutaj, podobnie jak w historii Maryi, wiara Józefa zostaje wystawiona na próbę, także jego sprawiedliwość zostaje wystawiona na próbę. Sprawiedliwość, która nie ogranicza się tylko do ślepego zachowywania przykazań prawa, ale ta sprawiedliwość, którą papież też bardzo pięknie wyprowadza z psalmu pierwszego ze Starego Testamentu. Sprawiedliwość, która jest także ufnością i zasłuchaniem w słowo Pana. Słowo, które bardzo subtelnie rozbrzmiewa w sercu Józefa, bo przecież słucha anioła przemawiającego do niego we śnie. Józef sprawiedliwy to człowiek otwarty, o sercu otwartym na słowo Pana, ufny, posłuszny temu słowu. To także człowiek wrażliwy, i to jest także piękna definicja sprawiedliwości Starego Testamentu, wrażliwy na drugiego. To nie tylko sprawiedliwość wobec Pana, ale także miłosierdzie, serdeczność, miłość, bezinteresowna miłość, którą okazuje swojej małżonce Maryi. Od Józefa Pan czy Bóg ukazujący mu się, czy posyłający anioła, żąda, aby wyszedł poza ramy też tej tylko ludzkiej sprawiedliwości i wierności prawu, żąda wierności właściwie sercu prawa, czyli miłości względu na dobro Maryi, ale także posłuszeństwa planowi, który Pan chce zrealizować przez niego. Bez Józefa ta historia zbawienia nie ma szansy zaistnieć. Prosząc o to, aby Józef wziął do siebie małżonkę Maryję, Bóg prosi o wiele w tej historii, aby uznał za swoje dziecko, które rodzi się w jej łonie, aby stał się dla niego ojcem, w ten sposób realizując przepowiednie mesjańskie. Pan także przez anioła podaje Józefowi słowo, które ma go zmotywować do tego, aby to dziecko przyjął. To słowo z księgi proroka Izajasza, mówiące o pannie, która ma począć i porodzić syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. O w Jezusie realizują się zapowiednie prorockie, zapowiednie dziewiczego poczęcia i narodzenia syna, któremu Józef sam ma nadać także imię Jezus. Jezus, czyli Bóg zbawia, misją tego dziecięcia i jego przyczyną, dla której pojawia się w naszym ludzkim świecie, jest zdjęcie z nas, ludzi, grzechów. To będzie ten, który odpuści grzechy ludzkości, który zbawi lud od jego grzechów. W tym imieniu bardzo pięknie papież pisze, uzupełnia się, czy właściwie znajduje swoje przedłużenie hebrajskie imię Boże, święte, niewymawialne imię Pana, Adonai, jestem, który jestem. To imię oznacza już nie tylko jestem, czy jestem obecny, tak jak Bóg objawia się w Księdze Wyjścia, ale jestem Bogiem zbawiającym, usuwającym grzechy ludzi. To jestem nabiera także pięknych konotacji ogromnej bliskości. Bóg Starego Testamentu, o ile no jednak poza tym naszym ludzkim światem, on słuchający i wrażliwy, funkcjonuje jednak poza ludzkim światem, jest transcendentny, przekraczający ten nasz ludzki świat, o tyle Bóg jestem w Jezusie, jest rzeczywiście bliski, tak bliski jak nasz brat, a równocześnie przekraczający te kategorie ludzkie, bo przecież przychodzi dokonać tego, czego żaden człowiek uczynić sam o własnych siłach nie może, czyli zdjąć z naszych ludzkich ramion brzemię grzechów. Papież bardzo pięknie pisze, że ta misja Jezusa to jest i bardzo wiele i zbyt mało. Często słysząc o tym, że Bóg dotyka tylko tego naszego życia wewnętrznego, zdejmuje grzechy, pytamy, a co z naszym życiem często, które potrzebuje uzdrowienia, w którym oczekujemy na szczęście, także sukces, powodzenie. Czy Bóg dyspensuje się, czy w ogóle unika tego tematu, przychodzi tylko i wyłącznie, aby dotykać naszych serc i tej sfery duchowej? Otóż Jezus swoim przyjściem ogarnia, czy dotyka całe ludzkie życie i pięknie widać to także w tej sytuacji, kiedy uzdrawia paralityka. Odpuszcza grzechy, ale także dotyka jego ciała. Ale pokazuje również w tej historii zwiastowania Józefowi, Pan pokazuje, że pierwszym potrzebą naszego ludzkiego świata i naszych ludzkich serc jest uzdrowienie relacji z Bogiem. Wszystkie inne relacje będące tego pochodną dotyka także, ale dotyka jakby w drugiej kolejności, jako rezultat tego pierwszego uzdrowienia, czy zdjęcia z nas grzechu, brzemienia grzechu. W historii Józefa Sprawiedliwego Bóg ukazuje się jako ten, który posyła swojego syna, mającego przede wszystkim zdjąć z nas brzemię grzechu, czyli przywrócić tą dobrą, prawdziwą relację z sobą.
Od której, dopowiedzmy, zależy cała nasza pomyślność, zarówno w zakresie stanu naszego zdrowia, pomyślności, szczęścia, sukcesów, bo u większości różnego rodzaju niepowodzeń, łącznie właśnie z przeżyciami dotykającymi naszego organizmu, naszego ciała, leżą nasze ciężkie, czy często po prostu mniej ciężkie, ale równie dramatycznie przez nas przeżywane grzechy po prostu. Może jeszcze byśmy mogli zasmakować kunsztu teologicznego i tej analizy papieskiej, jej dosadności. Pogłębmy sobie rozumienie Józefa jako człowieka sprawiedliwego. Dlaczego to takie wielkie zamiłowanie w prawie Pana, posłuszeństwo wobec Pana, to zaufanie Panu, bo papież przywołuje jeszcze oprócz psalmu pierwszego fragment z księgi Jeremiasza, rozdział 17, werset 7, gdzie prorok nazywa człowiekiem błogosławionym, czyli szczęśliwym tego, kto pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Ojciec Święty w pewnym momencie niezwykle trafnie puentuje, że taka postawa otwiera człowieka na nowe działanie Boga i pozwala Bogu w życiu takiego człowieka działać. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś najważniejszego, ponieważ temu właśnie służy sprawiedliwość Józefa czy innych sprawiedliwych. I pamiętajmy, że w Starym Testamencie to jest najważniejsze określenie człowieka wierzącego. Tak jak w Nowym Testamencie uczniów Chrystusa określa się przede wszystkim jako wierzący, wierzący w Mesjasza, wierzący w Syna Bożego, tak ideałem człowieka Starego Testamentu jest sprawiedliwy, czyli ten, który jest poprzez akceptację Bożego prawa otwarty na coraz to nowe działania Boga w jego życiu, na coraz to nowe objawienia, manifestacje Bożej obecności w jego życiu. I dopiero tak pogłębione rozumienie kategorii Józef Sprawiedliwy pozwala nam zrozumieć, że rzeczywiście on jest przygotowany na to zupełnie nowe, przerastające jego ludzkie rozumowanie, działanie Pana Boga w jego życiu i to w tej najbardziej intymnej, najważniejszej dla mężczyzny zarówno świata starożytnego, jak też dzisiejszego relacji, jaką jest relacja z poślubioną już sobie małżonką, w tym przypadku Maryją. Podkreślamy ten udział Józefa, idąc notabene za świętym Mateuszem, ponieważ to on decyduje o tym, że nie tylko Matka Najświętsza, ale również Józef rzeczywiście bardzo głęboko uczestniczy w całym tym właśnie procesie narodzin Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. I całkowicie słusznie Jezus może być uznawany za potomka Dawida, czyli Mesjasza, a to dzięki temu, iż Józef nie tylko uznał go za swoje dziecko, ale też wyraził głęboką akceptację wobec planu Bożego, że Bóg będzie jego rzeczywistym ojcem, stworzycielem, tym, kto powołuje Jezusa w łonie Maryi do istnienia, stwarza go po prostu, nie Józef, ale równocześnie wszystko to dzieje się z głęboką, pełną miłości i takiego właśnie zaufania wobec Pana Boga, akceptacją ze strony Józefa. To jest bardzo ważny moment, który często nam umyka w rozumieniu roli świętego Józefa.
Bez świętego Józefa po prostu nie byłoby historii Bożego Narodzenia. Tak jak bez Fiat Maryi Jezus nie miałby szans począć się w jej sercu, czy pod jej sercem, tak bez Józefa. No także trudno sobie wyobrazić, aby ta historia mogła przyjąć jakiś realny kształt w naszym ludzkim świecie.
Jak Ojciec Święty podkreśla, to jest bardzo ważny moment w tym poszukiwaniu prawdy historycznej. Jezus narodził się w Betlejem w posiadłości Józefa z domu Dawida, a dorastał w Nazarecie. Pojawiły się takie właśnie teorie, hipotezy, powtarzane notabene nawet i dzisiaj w Polsce przez różnego rodzaju publicystów, którzy snują te prastare praktycznie teoryjki, hipotezy, że Jezus narodził się w Nazarecie, a to odniesienie do Betlejem jest zupełnie niewiarygodne. Ojciec Święty poddaje bardzo wnikliwej analizie obydwa świadectwa, zarówno Ewangelii Mateuszowej, jak też Ewangelii Łukaszowej, które są różne, to znaczy pochodzą z różnych źródeł, z różnych tradycji, a więc mamy praktycznie dwa dokumenty i to są jedyne znane dokumenty pisane ze świata starożytnego, które mówią wyraźnie o miejscu narodzin Jezusa. Tym miejscem jest grota pod Betlejem. I to ma ogromne też znaczenie dla rozumienia całej mesjańskiej godności Jezusa, bo pisma Starego Przymierza, choćby proroctwo Micheasza, wyraźnie łączyło przyjście pasterza ludu Izraela, czyli Mesjasza, z Betlejem. I tutaj Ojciec Święty cały czas, praktycznie w każdym rozdziale swojej książki, pokazuje, jak ta właśnie historia pisana przez ludzi, łącznie z cesarzem Augustem, który zarządził spis na przykład ludności, jak ona ma punkty zbieżne z historią pisaną przez Boga, a zapowiadaną już kilka wieków wcześniej przez proroków. Te wypowiedzi papieża Benedykta na temat tych właśnie słów prorockich, które oczekiwały przez wieki na swoje spełnienie, tak jak choćby to proroctwo Izajasza z 7 rozdziału, werset 14, to dziewica pocznie i porodzi syna, nazwą go imieniem Emanuel. Ono czekało prawie 8 wieków na swoje wypełnienie. Ojciec Święty pokazuje 4 różne hipotezy, którymi próbowano wykazać, że to proroctwo Izajaszowe odnosiło się do różnych innych postaci, czy to do syna Achaza, Ezechiasza, czy do było zwyczajnym takim proroctwem mesjańskim. Wtedy jeszcze takich proroctw nie było, mówi papież i słusznie, czy to do któregoś z synów Izajasza samego, którzy mieli też takie symboliczne imiona, czy to wreszcie do dziewicy Syjon, która porodzi nowy lud, z którym Bóg będzie zawsze obecny. Ojciec Święty wykazuje, że wszystkie te interpretacje tego izajaszowego fragmentu, tego proroctwa, są nieadekwatne, nie wyjaśniają po prostu tego wielkiego znaku, jaki prorok zapowiada. Znaku dla ludzkości. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, który będzie miał imię Emanuel. A więc ta wielka koincydencja niezwykłych proroctw dotyczących czy to sposobu narodzin Mesjasza, czy też miejsca narodzin Mesjasza, ona znajduje potwierdzenie w konkretnych faktach, faktach historycznych dotyczących czasu, miejsca, ludzi, z którymi związane jest historyczne narodzenie Jezusa z Nazaretu.
Jeszcze wracając może słów kilka o Nazarecie i o Betlejem. Rzeczywiście we współczesnej literaturze egzegetycznej, nawet u poważnych badaczy Jezusa historycznego, bardzo często spotyka się tezę mówiącą o narodzinach Jezusa w Nazarecie i teologicznej interpretacji tych narodzin, która przynosi je właściwie do Betlejem. Tu dwa teksty, i Mateusz, i Łukasz, zgadzają się absolutnie co do faktu, że Jezus rodzi się w Betlejem, chociaż różnie dysponują tu, widać, autorzy biblijni różnymi informacjami. Dla Łukasza Jezus czy Józef i Maria mieszkają w Betlejem i wyruszają stamtąd ze względu na spis powszechny do posiadłości Józefa, rzeczywiście.
Mieszkają w Nazarecie.
W Nazarecie wyruszają do Betlejem, do posiadłości Józefa, i tam dokonuje się cała historia narodzin. Dla Mateusza właściwie wydaje się sytuować w ogóle życie Józefa w Betlejem i Maryi i dzieciątka. później muszą stamtąd uciekać do Egiptu i tylko i wyłącznie na mocy nakazu anioła udają się do Galilei. I tu znowu
czyli do Nazaretu.
Tak, do Nazaretu. I tu obie tradycje znów schodzą się nam w jedno. Czyli w punktach najważniejszych te dwie tradycje mówią jednym głosem. Problematyczne rzeczywiście było ulokowanie Mesjasza w Galilei, bo nie mówił o tym żaden prorok, chociaż Mateusz w drugim rozdziale podaje proroctwo, czy słowo pisma, na które się powołuje, będzie nazwany Nazarejczykiem. I tu prawdopodobnie, jak sugeruje papież, cytuje się proroctwo z 8 rozdziału Księgi proroka Izajasza, która mówi o odrośli Necer, która powstanie z tego pnia, ściętego pnia Judy, zapowiadając w ten sposób Jezusa. W każdym razie Betlejem jako miejsce historyczne narodzin Pana funkcjonuje w obu tych tradycjach, które są zbieżne pod wieloma także innymi względami. Papież w swojej książce rozprawia się także z pewną tendencją szkoły historii religii, która próbowała dopatrzyć się wzoru tych narodzin Jezusa w innych tekstach, czy to sakralnych, czy też historycznych, mówiących na przykład o narodzinach faraonów, czy o w paralelach z Filonem Aleksandryjskim, czy też o narodzinach bohaterów, wielkich herosów, którzy rodzili się w świecie grecko-rzymskim z takiego właśnie bezpośredniego kontaktu, związku Boga i człowieka. Otóż w tekstach egipskich rzeczywiście mamy do czynienia z ubóstwionymi faraonami, czy z faraonami, którzy przychodzą na ten świat ze związków właśnie z bóstwem. Podobnie jak w tekstach grecko-rzymskich, Perseusz, Herkules, czy inni półbogowie rodzą się właśnie z takich związków. Otóż, jak tłumaczy papież, między tymi tekstami nie ma absolutnie żadnej paraleli, jeśli chodzi o cel, dla którego zostały napisane. Te teksty w świecie antycznym, szczególnie w Egipcie, legitymizują po prostu władzę faraonów. Takiej legitymizacji władzy świeckiej w tekstach ewangelicznych nie potrzeba, ani po prostu jej nie ma. U Filona Aleksandryjskiego, u którego także znajdujemy pewną paralelę pomiędzy narodzinami patriarchów, którzy rodzą się, jak mówi Filon, z nasienia boskiego i narodzinami Jezusa, także nie można mówić o pokrewieństwie ani paraleli, bo u Filona te historie funkcjonują zwyczajnie jako alegorie. Więc papież sugeruje, że ta paralelomania, jak określa się to czasami w świecie naukowym, czyli poszukiwanie na siłę wzorców tych opowieści ewangelicznych, historii ewangelicznych, powiedzmy, w świecie antycznym, jest bardzo powierzchowna i bardzo ograniczona. Te teksty różnią się nie tylko treścią, ale także zasadniczym sensem, znaczeniem. Nie legitymizują żadnej świeckiej władzy i nie są alegorią. Historie Jezusa to prawdziwe historie, czy medytacje nad historią, która rzeczywiście się wydarzyła.
Co więcej, Ojciec Święty bardzo wyraźnie mówi, że te ewangeliczne opowiadania o poczęciu, dziewiczym poczęciu Jezusa są całkowicie zgodne z całą tradycją Starego Testamentu dotyczącą Boga, działania Boga Stworzyciela i Odkupiciela, co jest nieprawdopodobnie ważne. Ten cel zbawczy przyświecający działaniu Pana Boga od samego początku, on też dominuje w tym wydarzeniu, jakim jest dziewicze poczęcie i potem narodziny Jezusa. A po drugie, jak Ojciec Święty bardzo też trafnie pisze, konkretny już literacki kształt tego świadectwa o zwiastowaniu Maryi i Józefowi, z którego dowiadujemy się o poczęciu Jezusa, dziewiczym poczęciu, zawdzięczamy bardzo konkretnym tradycjom rodzinnym, tym przekazom, które mają swoje źródła przede wszystkim w świadectwie samej Matki Najświętszej, ale też bez wątpienia w świadectwie związanym z doświadczeniami świętego Józefa. Mamy te dwa po prostu oddzielne nurty. One w wielu istotnych punktach są zbieżne, ale równocześnie w wielu momentach prezentują takie właśnie właściwe dla każdej z tych osób spojrzenie na to wydarzenie, które pozostawało wydarzeniem najbardziej osobistym, intymnym, wewnętrznym, dotyczącym ich osób, ich więzi małżeńskiej, ich miłości. A równocześnie z każdym rokiem, zwłaszcza już po zmartwychwstaniu Chrystusa, byli w pełni świadomi, iż muszą dać świadectwo tym wydarzeniom związanym właśnie z początkiem życia, istnienia Jezusa, skoro objawił się w całym majestacie jako zmartwychwstały, więc wtedy stało się jasne, że również te ich początkowe doświadczenia związane, przeżycia związane z jego poczęciem i z jego narodzinami muszą być po prostu opowiedziane, muszą być poświadczone całej wspólnocie wierzących. Wracając jeszcze do miejsca, historyczności miejsca narodzin, a więc Betlejem, Ojciec Święty jest wielkim miłośnikiem historii starożytnej, pisanej czy to przez starożytnych Rzymian, czy też przez pierwszych ojców Kościoła. I między innymi na jednej z kart swojej książki mówi, że rzeczywiście te groty przy Betlejem często były wykorzystywane jako pomieszczenia stajenne dla zwierząt. Stąd też te opisy ewangeliczne, które mówią o pasterzach, o ich bliskości, o grotach przeznaczonych do użytku związanego z działalnością pasterską, są nieprawdopodobnie wiarygodne historycznie. Co więcej, mówi, że już w pismach swoich Justyn Męczennik, który został umęczony w 165 roku, czy Orygenes, który zmarł w 254 roku, już mówią, przywołują tradycję o grocie, którą chrześcijanie mieszkający w Palestynie pokazywali jako grotę narodzin. Zauważmy, już na początku II wieku istnieje tradycja o pokazywaniu groty przez chrześcijan tam mieszkających. Co więcej, papież przywołuje też świadectwo historii rzymskiej, starożytnej, że Rzymianie po wypędzeniu Żydów z Ziemi Świętej w II wieku zamienili tę właśnie grotę narodzenia na miejsce kultu Tammuza Adonisa, czyli kultu po prostu radykalnie zaprzeczającego świętości małżeństwa, miłości, rodziny. I uczynili to całkiem świadomie w ramach walki z rodzącym się chrześcijaństwem w celu zbezczeszczenia miejsca, które dla pierwszych chrześcijan według tradycji, czyli informacji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, było uznawane za miejsce narodzin Jezusa z Nazaretu. Jak wiemy, w starożytności takie praktyki świadomego, celowego bezczeszczenia miejsc, które dla określonego ludu były święte, są dosyć często stosowane. Wystarczy choćby wspomnieć podobne zbezczeszczenie świątyni w Jerozolimie przez Antiocha Epifanesa, gdy po prostu opanował Jerozolimę, postawił w świątyni w Jerozolimie posąg Zeusa, ohydę, spustoszenie, jak nazywają księgi machabejskie, co wywołało po prostu powstanie Machabeuszy. Więc tutaj mamy do czynienia z podobną praktyką chrześcijan, o której się wspomina w zapiskach innych niż Ewangelie. To jest, można by powiedzieć, takie pozaewangeliczne, ale bardzo wiarygodne świadectwo, które potwierdza informacje, które mamy w Ewangeliach, że Pan Jezus rzeczywiście przyszedł na świat poza miastem w grocie skalnej, wykorzystywanej jako miejsce schronienia dla pasterzy, dla zwierząt. I stąd cała ta późniejsza też ikonografia, która się rozwinęła, ona nie jest wyssana z palca, jak to się mówi, czyli nie jest wytworem jakiejś takiej całkowicie luźnej fantazji pierwszych mistyków czy pierwszych chrześcijan. Ma ona głębokie zakorzenienie w kontekście historycznym. I Ojciec Święty tutaj stawia bardzo mocno tę sprawę, mówiąc, że jeśli chodzi o miejsce narodzin Chrystusa, mamy tutaj pełną wiarygodność historyczną świadectw ewangelicznych.
Umiłowanie historii przez Ojca Świętego, myślę, idzie bardzo po linii tutaj zainteresowań po prostu samych ewangelistów. Tu już, myślę, przechodzimy do tekstów mówiących bezpośrednio o narodzeniu i świętego Łukasza, którzy umieszczają tę historię Jezusa w kontekście historii powszechnej, robiąc to świadomie także. Wydarzenie Jezusa to wydarzenie historyczne, które nie tylko dzieje się w kontekście określonych czasów i w określonej kulturze, ale także przynosi sens tym czasom czy tej historyczności ludzkiej. Łukasz w drugim rozdziale swojej Ewangelii opisuje rodzącego się Mesjasza w czasie...
Może przypomnijmy, że to będzie właśnie ta Ewangelia, którą jutro w wieczór wigilijny będziemy uroczyście czytać w naszych rodzinach, w naszych domach, przy stole wigilijnym. I może rzeczywiście warto byśmy dzisiaj rozpoczęli tę lekturę. Postaramy się Państwu ten drugi... Przypomnijmy, to jest Ewangelia według świętego Łukasza. Jeżeli ktoś z Państwa ma przed sobą, przy sobie, czy może już nawet na szafce nocnej Nowy Testament, prosimy, by otworzyć Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 2 od wersetu 1. Będziemy najważniejsze wyrażenia, sformułowania tego świadectwa dotyczącego już samego faktu przebiegu narodzin Jezusa z Nazaretu, dziecięcia, Syna Bożego i Mesjasza, będziemy analizować, żeby wniknąć w samą głębię tego wydarzenia jako faktu historycznego, a równocześnie by odkrywać, że to jest rzeczywiście Boże Narodzenie, czyli narodzenie się w ludzkim ciele Syna Bożego. Narodzenie w sensie przyjście na świat. Syn Boży, który stał się człowiekiem, czyli zaczął istnieć jako prawdziwy człowiek. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Jak mówi Ewangelia Łukasza, w owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Tutaj wprowadza się na scenę tej historii powszechnej przede wszystkim Cezara Augusta. Cezara, od którego, no, przypomnijmy, rozpoczyna się właściwie nowy etap w historii państwa rzymskiego, po upadku republiki, po Juliuszu Cezarze, właściwie od tego władcy liczymy powstanie Imperium Rzymskiego. Władcy, który panował od 27 roku przed Chrystusem do 14 roku po Chrystusie. Cezar August to ten, który i swoimi reformami i za pomocą legionów rzymskich wprowadza w cały ówczesny świat rzymski, antyczny, tak zwany Pax Romana, czyli pokój rzymski. Ponad 200 lat świat starożytny cieszył się dobrobytem i bezpieczeństwem zapewnionym czy zapoczątkowanym przez tego właśnie Cezara. Inskrypcja Sprienne, na którą powołuje się także Benedykt XVI w swojej książce, używa w odniesieniu do historii tego właśnie Cezara słowa, które pojawi się także, bardzo ważnego słowa, które pojawi się także w historii Jezusa. Ewangelion. Ewangelion, czyli dobra nowina. Tak ewangeliści rozpoczynają swoje dzieła. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Otóż to samo słowo pojawia nam się w historii Cezara Augusta, kiedy mówi się o tym, że to jego narodziny i to jego panowanie było dobrą nowiną dla całego świata, bo wniosło weń dobrobyt, bezpieczeństwo i rozprzestrzeniło tę kulturę grecką, rzymską. Inskrypcja, na którą powołuje się i którą cytuje papież, to właściwie zapis jednego z miast w Azji, które domaga się, aby Dzień Narodzin Cezara świętować jako państwową datę. Wdzięczni Bogom za tak wielki dar niebios. Ten, o którym mówi się tutaj na początku Ewangelii Łukasza, to nie tylko wielki prawodawca i właściwie budowniczy nowego porządku, w którym panuje pokój, to także postać ubóstwiona. W panteonie bogów rzymskich naturalne miejsce przysługiwało także władcom i Cezarom. Ten Cezar nazywa się także, to jeden z przydomków Cezarów, Sebastos, czyli błogosławiony, Augustus, szczęśliwy, Soter mówi o sobie, czyli zbawca. Wszystkie te tytuły także pojawią nam się w opowiadaniu o narodzeniach Jezusa, czyli w jakiś sposób mamy tutaj konflikt czy zetknięcie ze sobą dwóch światów. Świata władzy, dobrobytu, zapewnianego przez pieniądze i przez legiony rzymskie. Przez prawo, owszem. I świata zupełnie innego dobrobytu, czy dóbr innego rodzaju także i zupełnie innego pokoju, który przyniesie sam Jezus. Ten spis ludności także poddawany był wielu krytycznym właściwie interpretacjom. Do dziś dnia można spotkać publikacje, w których odmawia się historyczności temu wydarzeniu, twierdząc, że gdyby taki spis odbył się w państwie rzymskim, doprowadziłoby to do straszliwego chaosu, gdyby ludzie, całe narody musiały zmieniać miejsce swojego zamieszkania, żeby udawać się do miejsca, z którego pochodziły. No, uczeni wyobrażali sobie już potworny chaos i dantejskie sceny rozgrywające się na wszystkich drogach imperium. Jak odpowiedzieć na tego rodzaju zarzut? Czy Łukasz tutaj posługuje się także fikcją literacką, czy też powołuje się na jakiś fakt historyczny? Otóż papież, przytaczając opinie innych uczonych w swojej książce, sugeruje, że spis ten mógł odbywać się na przestrzeni kilku lat, co sprawiłoby, że ten chaos, czy to...
Praktycznie w dwóch etapach, co sugerowałyby nawet właśnie fragmenty Ewangelii, czy badań wielu historyków. Pierwszy etap spisu, czyli dokonanie rejestracji różnego rodzaju posiadłości i zabudowań, i po kilku latach drugi etap spisu, czyli już precyzyjne nałożenie odpowiednich podatków i poinformowanie o tym obywateli.
Właśnie, i w tym sensie Józef może udawać się do miejsca, które jest jego rodzinną posiadłością, jak już mówiliśmy, żeby tam właśnie dać się spisać razem z poślubioną sobie małżonką Maryją.
I poświadczyć o swojej posiadłości, o swoich zabudowaniach, jeżeli takie miałby. To był po prostu obowiązek ściśle nałożony przez cesarza w kontekście spisu, że każdy musiał, wiemy, że kwestie związane z podatkami, nie tylko dzisiaj, ale zawsze, były przez urzędników państwa niezwykle precyzyjnie wypełniane, bo od tego oczywiście zależy też potęga państwa, a państwo takie jak Imperium Rzymskie, które nieustannie musiało utrzymywać legiony, nieustannie prowadziło jakieś ekspedycje wojskowe, podboje, musiało mieć zagwarantowane też precyzyjnie dochody.
Jeśli kogoś interesują jeszcze materiały dotyczące, historyczne dotyczące tego spisu, odsyłamy nie tylko do książki Benedykta, ale także w British Museum można odnaleźć list pochodzący od urzędnika rzymskiego z pierwszego wieku właśnie, gdzie poświadcza się o realności takiego spisu, którego należy dokonać, przemieszczając się z miejsca zamieszkania do tych swoich posiadłości. A więc istnieją materiały historyczne czy źródła, które potwierdzają opowiadanie Łukasza, czy historię, którą opisuje w swojej Ewangelii Łukasz, umiejscawiając narodziny Jezusa w tym kontekście historii powszechnej. Także, aby wskazać na to, że ten, który przychodzi, Mesjasz, który przychodzi, nadaje sens tej historii, czy jest właściwie panem historii. W sytuacji, kiedy ścierają się ze sobą wielkie potęgi, takie jak Cezar, królowie żydowscy, bo wymienia się tutaj także Heroda, powstaje nie tylko naturalne pytanie, kto jest prawdziwym Mesjaszem, czy zbawcą tego świata, czy Cezar, czy na pewno nie Herod, bo to jest raczej taka karykatura monarchy. Powstaje naturalne pytanie o to, kto jest właściwym władcą tego świata. I powstaje naturalne pytanie o to także, kto przynosi temu światu prawdziwy pokój. W tym świecie, jak sugeruje Łukasz, cierpliwie prowadząc swoją narrację, działają siły opatrzności, które wymykają się tylko świeckiej władzy i takim logicznemu, suchemu, zwykłemu oglądowi rzeczywistości. Działa w tym świecie Boża opatrzność, która sprowadza, używając właściwie tych narzędzi ludzkich, spisu powszechnego, który należy dokonać, sprowadza Józefa do Betlejem i to tam dokonują się narodziny Mesjasza.
Co więcej, Ojciec Święty bardzo pięknie podkreśla, że ten dekret rzymskiego władcy, imperatora, cesarza w jakiś taki tajemniczy sposób koresponduje z proroctwem Micheasza o Betlejem jako miejscu, w którym narodzi się pasterz ludu Bożego Izraela, czyli Mesjasz. To jest bardzo interesujący wątek w tej książce, bo to kilka razy Ojciec Święty pokazuje, jak te wielkie słowa proroków, czy też samego Pięcioksięgu, czy niektórych psalmów znajdują wypełnienie w historii tworzonej, patrząc oczami ciała, przez ludzi. Każe nam w ten sposób papież widzieć w dziejach świata właśnie działanie Bożego planu, planu, który określa pewne wydarzenia, miejsca, charakter tych wydarzeń, ale z kolei te wydarzenia nie następują, można by powiedzieć, w jakiś taki cudowny sposób, zarządzane z góry przez Pana Boga, lecz wpisują się w działania ludzi, którzy kierują dziejami państwa, czy dziejami ludzi po prostu. To jest bardzo interesujące. Pokazuje tutaj Ojciec Święty na przykładzie Ewangelii Dzieciństwa, jak bardzo historia zbawienia pisana przez Boga, kierowana przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego, ona toczy się wewnątrz tych uniwersalnych dziejów świata i dziejów człowieka. Ma to oczywiście swoje ogromne znaczenie, ma to sens, ponieważ ta historia pisana przez Słowo Boże, przez proroków, przez Ducha Świętego, dlatego dzieje się wewnątrz tej uniwersalnej ludzkiej historii tworzonej przez ludzi, ponieważ ma ją przemienić, ma jej nadać sens, ma stanowić dla niej pewnego rodzaju szansę ocalenia. Te wszystkie dobre poczynania Oktawiana Augusta, cesarza zwanego Sebastos, godny uwielbienia, czcigodny, boski wręcz, one nie są przekreślane przez historię zbawienia, przez plan Boży. Są doceniane, są dowartościowane, ale z kolei historia, którą pisze Jezus, wykazuje, jak te działania człowieka, nawet dobrze motywowanego troską o pomyślność swojego imperium, są małe, są niewystarczające dla pełni szczęścia człowieka. Ludziom potrzebny jest jeszcze inny pokój niż tylko brak wojny. Potrzebny jest jeszcze inny chleb niż ten, który posila nasz organizm. Potrzebna jest jeszcze inna harmonia niż ta, którą dają igrzyska czy wspólnie organizowane uroczystości. Tak więc widzimy ten wielki sens historii zbawienia pisanej przez Boga, tworzonej przez Słowo Boże, która dzieje się wewnątrz historii, można by powiedzieć, świeckiej, historii świata, no bo mamy tutaj przecież do czynienia z ówczesnym imperium, największym po prostu imperium, przynajmniej w naszej części świata, dominującym i tworzącym równocześnie wielką cywilizację, wielką kulturę. Może przejdźmy do kolejnego, bo już omówiliśmy te pierwsze zdania, świadectwa o narodzeniu Jezusa w drugim rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Przyjrzyjmy się teraz temu sformułowaniu, któremu Ojciec Święty poświęca też piękne stronice. Mianowicie czytamy, że gdy nadszedł czas rozwiązania, Maryja powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I tu znów Ojciec Święty wykazuje jak bardzo te narodziny Jezusa poza miastem korespondują z zapowiedziami, które przewidywały po prostu, że Mesjasz będzie po prostu trudno rozpoznawalny, nie znajdzie od razu całkowitego aplauzu. Ale przede wszystkim tym razem papież przywołuje teksty z Ewangelii, które mówią, że Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę skłonić. Czy czytamy na początku Ewangelii Janowej, że to odwieczny Syn Boży przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Dlatego też rodzi się w tej oto grocie, zostaje złożony w żłobie. Już mówiłem na temat tej groty, jej przeznaczenia, wiarygodności historycznej, tak jak papież pisze, że tę miejscową, betlejemską tradycję, do której nawiązuje również Bazylika Narodzenia, można uważać za zupełnie wiarygodną. Przejdźmy teraz do tego samego właśnie żłobu, o którym mówi ewangelista. Wszak ma on głębokie znaczenie też symboliczne, czy po prostu teologiczne. Mianowicie, po pierwsze, pisze papież, że ten żłób przypomina ołtarz, przybiera kształty ołtarza, zwłaszcza w ikonografii, już dosyć wczesnej nawet. Podkreśla się w ten sposób, że ten jednorodzony Syn, którego Maryja powiła, który jest Synem Bożym, jest darem ofiarnym. Jest kimś, kto złoży siebie samego w ofierze dla wyzwolenia ludzi z grzechów, dla przemienienia śmiertelnego człowieka w istotę, która może żyć w niebie. Następnie papież przywołuje świętego Augustyna, który mówił, że żłób to miejsce, gdzie zwierzęta znajdują swój pokarm. Ale oto teraz w żłobie leży ten, który nazywa siebie samego chlebem danym z nieba, prawdziwym pokarmem, którego człowiek potrzebuje do podtrzymywania swego człowieczeństwa. Dlatego też żłób wskazuje na stół pański, do którego człowiek jest zaproszony, aby otrzymać chleb od Boga. Widzimy, jak wielka treść natury teologicznej, która może bezpośrednio nie wynika z samego tego właśnie świadectwa o narodzeniu, ale wynika z dalszych fragmentów Ewangelii. A gdy czytamy tak właśnie, a to jest poprawna lektura Ewangelii całościowo, wtedy powinniśmy w tym tutaj żłobie, w którym został złożony, nowonarodzony, widzieć rzeczywiście tę oto symbolikę. I w tym momencie dochodzimy do informacji dotyczącej owych zwierząt. Jedynie ktoś, kto nie zrozumiał książki Ojca Świętego, mógł pisać, a byli tacy dziennikarze, że papież Benedykt wyrzucił zwierzęta z groty narodzenia. Wręcz przeciwnie, papież pisze, że jak powiedziano, żłób ze znajdującą się w nim paszą wskazuje na zwierzęta. Jest dla nich miejscem pobierania pokarmu. Ewangelie wprawdzie nie wyliczają tychże zwierząt. Jednak kierujące się wiarą rozważania, łącząc ze sobą lekturę Starego i Nowego Testamentu, bardzo szybko wypełniły tę lukę przez wskazanie na Izajasza, rozdział 1, werset 3. Otóż prorok, mówiąc o narodzie wybranym, który nie rozpoznaje Boga, używa pewnej metafory. Mówi tak: wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie. prorok chce powiedzieć, że lud jest tak trudny do zrozumienia w tym swoim bałwochwalstwie, w tym swoim nierozpoznawaniu Boga, żywiciela, swojego opiekuna, że nawet postawa takich zwierząt jak wół i osioł, które rozpoznają swojego pana i swojego właściciela, jest lepsza niż postawa buntu, postawa pychy narodu, który miał być wybranym świadkiem Boga, a nie rozpoznaje tegoż Boga w odniesieniu Boga dobrodzieja, swojego opiekuna. Także nawet mądrość owych zwierząt, które rozpoznają swego pana, swego właściciela, przewyższa tę inspirowaną bałwochwalstwem głupotę narodu owładniętego po prostu pychą, owładniętego ateizmem, bezbożnictwem czy bałwochwalstwem. Co więcej, papież przywołuje jeszcze tekst greckiej wersji księgi proroka Habakuka, rozdział 3, werset 2, który brzmi tak: pośród dwóch istot żyjących zostaniesz poznany, ukażesz się, kiedy czas nadejdzie. O jakie to istoty żyjące chodzi, ten prorok nie mówi. Niemniej papież przywołuje jeszcze fragment z Księgi Wyjścia, rozdział 25, gdzie jest mowa o cherubach Arki Przymierza. Arka Przymierza jako miejsce objawiania się Boga. W każdym bądź razie widzimy, że tak jak tutaj papież pisze, w tym osobliwym połączeniu tekstu Izajasza, Habakuka i Księgi Wyjścia ze żłobem ukazują się teraz te dwa zwierzęta jako wyobrażenie niepoznającej własnymi siłami ludzkości. Ona to, stając wobec dziecięcia, wobec pokornego ukazania się Boga w stajni, zaczyna poznawać i w ubóstwie tych narodzin otrzymuje epifanię, która teraz wszystkich uczy sposobu widzenia. Chrześcijańska ikonografia już bardzo wcześnie nawiązała do tego motywu. W żadnym obrazie żłobu nie będzie brakowało wołu i osła. Ale widzimy, że mamy tutaj po prostu genialną interpretację uzasadniającą sens, symbolikę tychże zwierząt, które są tutaj przywołane.
Nasi mili goście, myślę, że już, owszem, myślę, że też będziemy kontynuować, pokazując tę historyczność wydarzenia narodzin Zbawiciela, ale pragnę też już przypomnieć naszym słuchaczom numery telefonów do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej: 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, a dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66. Ja może jako też mogę być pierwszy, który by może chciał zadać pytanie, mianowicie wiemy, że właściwie Ojciec Święty wyjaśnia powstanie tego trzeciego tomu też w kontekście historycznym. Jest to scena sądu przed Piłatem, gdzie Jezus wyjawia całą swoją misję, że po to przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. I to zaświadcza przed Piłatem, czyli kontekst rzymski jest jakby u samego końca i u samego początku. To jest ten kontekst historyczny, bardzo wyraźny, ale jak z kontekstem historycznym też mamy łączyć właśnie tych pasterzy, którzy właśnie w tej Ewangelii jutrzejszej będą, wobec których aniołowie śpiewają chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, tak jak my to w kolędzie śpiewamy. A też jest moment, ale to już nie u Łukasza, ale u innego ewangelisty, obecność mędrców. Czy to ma coś wspólnego też z historycznością wydarzenia Bożych narodzin?
No tak, o mędrcach chyba dzisiaj zabraknie nam już czasu. Odsyłamy do książki papieża, w której ten epizod jest opisany bardzo szczegółowo, podkreślając historyczność tego opowiadania. Może ja, zanim jeszcze o pasterzach, nawiążę do tego pytania, które Piłat zadaje Jezusowi, bo według papieża to jest właściwie leitmotiv, czy nić, która łączy opowieść czy historię narodzenia Bożego i historię męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To jest jedno i to samo najważniejsze pytanie, które przewija się na kartach całej Ewangelii. Kim on jest?
Skąd jest?
Czy skąd on pochodzi? Tak, to takie pytanie zadaje papież, czy czyni z niego tytuł swojego rozdziału. Skąd jest ten Jezus? Piłat pyta o to właśnie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiada mu: królestwo moje nie jest z tego świata. To samo pytanie właściwie zadaje uważny czytelnik Ewangelii Dzieciństwa. Skąd przychodzi to dziecko? Skąd ono jest? Bo widać w nim już wyraźnie nie tylko rysy człowieka, ale rysy samego Boga. I bardzo pięknie papież w wielu miejscach swojej książki będzie nawiązywał, czy sugerował, że profesor zwrócił tu uwagę na symbol żłobu, który przywołuje już ołtarz ofiarny, że pojawiają się też aluzje w opisie narodzenia Pana do jego przyszłej męki, także do ofiary z życia. Pasterze z kolei w tej opowieści to bardzo piękny symbol ludzi przede wszystkim z marginesu. Mesjasz, który przychodzi, wykazuje swoją solidarność z tak zwanymi amharet, czyli tymi marginalizowanymi, zepchniętymi na boczne tory społeczeństwa. Żydzi uznawali ich za nieczystych, za tych, którzy nie mogli uczestniczyć w kulcie świątynnym. A równocześnie to są ci, którzy nieustannie czuwają, a to przecież jest taki wzór chrześcijanina także. Od tego życia pasterskiego bierze się to pierwsze wezwanie Jezusa: czuwajcie. Gregoreo po grecku oznacza taki sen pasterzy w polu, który jest senem bardzo czujnym. Nie można tutaj usnąć do końca. To są ludzie, którzy mają to wewnętrzne światło, także otwarte oczy, którymi dostrzegają jakimś cudem w tym narodzonym dziecku tajemnicę Mesjasza. Pasterz to wreszcie jest symbol kogoś, króla. W tytulaturze Starego Testamentu to Roech oznacza po prostu władcę, który przychodzi.
Księże doktorze, dla mnie niech to już wystarczy, ponieważ są słuchacze, którzy już się dodzwonili. Jest właśnie pierwszy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo, witam ojca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Ja mam na imię Leszek, dzwonię ze Szczecina. Witam też, witam księży, którzy dzisiaj mówią o tej książce, o dzieciństwie i narodzeniu Jezusa Chrystusa. Ja chciałem taką uwagę najpierw, przepraszam, że powiedzieć, że niestety słuchacze mają raptem 30 minut na rozmowę, a księża mówili 2 godziny, 2,5 godziny. No chodzi mi o te proporcje.
Panie Leszku, nie jest prawdą.
No tak, ale...
Nie jest prawdą. Godzinę i 10 minut
mówili.
Ciekawy
temat. Teraz dobrze. Druga sprawa. Ja już dzwoniłem kiedyś był ksiądz Henryk Witczyk też w redakcji i rozmawialiśmy. Ksiądz Henryk mówił o innej książce, w której papieża Benedykta XVI. Jeszcze raz chciałem to samo powtórzyć, co mówiłem wtedy, jakiś czas temu, że to, co pisze papież, współbrzmi z dziełem Marii Waldorty, poemat Boga Człowieka. Tam Jezus, te wszystkie sprawy, o których księża mówią, jest wszystko objaśnione. Całe dzieciństwo Jezusa Chrystusa.
Panie Leszku, ale już prosimy...
Jeszcze jedna sprawa i kończę. Była mowa o świętym Józefie i tam któryś chyba z ksiądz doktor mówił, że Mateusz mógł się opierać na świadectwie świętego Józefa. Tymczasem u Marii Waldorty pisze, że święty Józef odszedł do wieczności między powrotem rodziny świętej z Egiptu a a publicznym nauczaniem Jezusa Chrystusa, więc nie mógł dawać o tym świadectwa, skoro już go na świecie nie było. Te Panie... wszystkie świadectwa pochodzą od Matki Bożej i samego Jezusa, który
prowadził
apostołów do miejsc swoich urodzin i to wszystko im opowiadał.
Panie Leszku, dziękujemy bardzo. Prosimy o teraz o komentarz do tego telefonu naszych gości.
Komentarz musi być niestety bardzo stanowczy. To właśnie z takim uprawianiem teologii i życia duchowego Ojciec Święty stanowczo polemizuje. To jest książka, która pokazuje nam kluczowe znaczenie dla naszej wiary i dla naszej modlitwy Pisma Świętego. Natomiast wszelkie objawienia prywatne, zwłaszcza nieuznane przez Kościół nauczający, nie mają po prostu dla nas żadnej mocy, nie powiem nawet wiążącej, ale nie mogą być zestawiane argumenty z tego rodzaju książek z argumentami wynikającymi z Ewangelii. Natomiast Ojciec Święty uczy nas w tych wszystkich tomach, ale w sposób wyjątkowo mocny w tym właśnie pierwszym tomie o dzieciństwie Jezusa, by włączać do pracy nad naszą wiarą rozum. Rozum, który posługuje się świadectwami historycznymi, dostępnymi również dla ludzi, którzy poszukują prawdy dopiero, którzy nawet nie mają w ogóle wiary, prawda? Chodzi bowiem o świadectwa, które są dostępne dla każdego historyka, który nie ma uprzedzeń, a bada dokumenty, tak jak bada historię, jak Ewangelię, jako historię pochodzące z pierwszego wieku, pisane przez świadków, uczestników i tak dalej. Więc przestrzegam bardzo Państwa przed takim właśnie myśleniem, ponieważ to nie jest myślenie, które odpowiada nauczaniu papieża Benedykta XVI. Oczywiście, że świadectwa świętych, kanonizowanych, czy mistyków kanonizowanych, one mają znaczenie, są pewnego rodzaju światłem w naszym myśleniu systematycznym o naszej wierze, ale nigdy nie mają tej rangi, co teksty Pisma Świętego i ich interpretacji. Tego rodzaju właśnie interpretacje, które stawiają wyżej objawienia jakiejś osobie danej bądź niedanej, bądź przeżywanej tylko, czy ofiarowanej tylko dla niej, prawda, nierozpoznanej przez wspólnotę Kościoła, to jest tworzenie hipotez, które Ojciec Święty tutaj właśnie jednym zdaniem odsuwa na bok, jako te, które nie mają nam wiele albo nic do powiedzenia, a nawet wprowadzają nas po prostu w błędny tok rozumowania. Co więcej, trzeba powiedzieć, że Kościół apostolski już musiał zmagać się z tego rodzaju właśnie twórczością apokryficzną, w której pobożna wyobraźnia ludowa, inspirowana też geniuszem literackim, żydowskim, ale nie tylko, uzupełniała różnego rodzaju luki, o których nie mówiły Ewangelie, taką właśnie fantazją, która przywołując jakiś argument daleki z innych jeszcze pism czy wyobraźni filozoficznej, tworzyła po prostu bardzo szczegółową historię narodzin, dzieciństwa Chrystusa, jego młodości. To są właśnie akurat pisma apokryficzne, w których Kościół apostolski od samego początku nie rozpoznał świadectwa autentycznego, które pochodzi czy to od Matki Najświętszej, czy to od świętego Józefa, który mógł równie dobrze Ewangelia wcale na temat wcześniejszego czy późniejszego zakończenia jego życia się nie wypowiada i nie możemy w tej materii tak kategorycznie stwierdzać, że już wtedy nie żył. Albo koniecznie akurat wyobrażać sobie, że Maryję poślubił już bardzo starszy, podeszły w latach Józef, prawda. Stąd też Ewangelie tak bardzo mocno akcentują jego prawdziwą, dojrzałą, męską i jako męża zgodę, akceptację faktu dziewiczego poczęcia Jezusa. Więc te fakty musimy brać bardzo na serio.
Dziękujemy za ten komentarz. Myślę, bardzo pomocny dla wielu z nas. Następny telefon, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Tadeusz Tatarski z Kielc, z parafii świętego Józefa Robotnika w Kielcach na Szydłówku. Pragnę serdecznie powitać księdza ojca prowadzącego oraz księdza profesora i księdza doktora Marcina Kowalskiego, ziomka parafii świętego Józefa na Szydłówku w Kielcach.
Rodaka.
Pozdrawiam serdecznie.
Więc pragnę, a tak jeszcze nawiasem mówiąc, dla księdza doktora Marcina, jestem dziadkiem Wiktorka Wikiego, nazwanego tak, przez księdza. Tak, więc pragnę odnieść się do wypowiedzi księży dotyczących narodzenia Jezusa. Moim zdaniem uważam, aby w społeczeństwie, w narodzie, w obecnym społeczeństwie, w obecnym narodzie wrażliwość, przede wszystkim wrażliwość w oparciu o podanie pisma, budowana i przekazywana młodemu pokoleniu, ta wrażliwość, która będzie się wywodziła z naszego postępowania jako dziadków, ja jestem dziadkiem Wiktorka, prawda, staram się brać czynny udział w wychowaniu wnuków, tak samo jak wychowywałem własne dzieci. Przekazywanie tej wrażliwości i przekazywanie wiedzy, którą przekazuje nam pismo, przekazywanie wiary poprzez własny przykład, następnie poprzez wrażliwość i wiarę dajemy swoim dzieciom i wnukom głębokie zrozumienie, a gdyby tego głębokiego zrozumienia nie było, czynem i własnym wytłumaczeniem, tak jak nas na to stać, poprzez nasze zrozumienie pisma, które doczytaliśmy i dokonaliśmy w swoim życiu, aby wypełnić to wszystko, co nam pismo i wiara nasza przekazuje.
Panie Tadeuszu, bo są następne głosy, można już konkludować, ewentualnie do pytania jakiegoś zmierzać.
Tak, więc jeżeli chodzi o zrozumienie, więc uważam, że wiara nasza, wiara chrześcijańska nie wymaga jakiegoś filozoficznego podejścia, moim zdaniem, bo jak sama nazwa wskazuje, wiara jest wiarą.
Tak, jeżeli Panie Tadeuszu, ale Ojciec Święty Jan Paweł II wydał encyklikę nawet, w której pisze, zaczyna Fides et ratio, wiara i rozum. Wiara nie nasza nie zasadza się na ideologii, na jakiejś abstrakcyjnej teorii zawieszonej w dziesiątym niebie. Właśnie Ewangelie, poczynając od Ewangelii dzieciństwa, mówią o wydarzeniach, których autorem jest Bóg, ale dzieją się one w życiu konkretnych ludzi, w konkretnym miejscu geograficznym i mają określony przebieg, są dokumentowane nawet przez świadectwa historyków innych niż ewangeliści, prawda? Więc to jest nieprawdopodobnie ważne jednak, wiara, która poszukuje pogłębienia i rozum, który analizując świat, działanie przyrody, jak też dzieje świata samego, jest w stanie odkryć pewne wydarzenia, które mają głębszy ten właśnie boski, nadprzyrodzony sens. I to jest bardzo ważne. I rola rodziców, wychowawców, dziadków polega między innymi też na pokazywaniu tej racjonalności wiary, że wiara to nie jest ślepe zawierzenie, zaufanie jakiejś teorii, jakiejś ideologii, bo tym właśnie różni się wiara od ideologii, że wierzymy w Boga, który dokonał pewnych faktów, wydarzeń, a nie wierzymy jakiemuś filozofowi, który wymyślił jakąś teorię, bo jutro przyjdzie inny filozof i będzie inna teoria. I tak notabene na tym polegają zmienne filozofie świata, filozofie państw, które przyjmują po prostu różne wartości, różne idee za naczelne i według nich układają prawa, życie ludzi. I wiemy, jak to wszystko się kończy. Upada jedno imperium za drugim, nawet jeżeli się rozbuduje i przemocą zdominuje inne. Natomiast wiara chrześcijańska, zakorzeniona w doświadczeniu objawiania się Boga w życiu konkretnych ludzi, nie tylko, że trwa, ale po prostu kształtuje nas, przemienia, jest dla nas źródłem nadziei i rozwija się po prostu, zdobywa coraz to nowe serca ludzkie. Dziękujemy bardzo za ten głos. Sądzę, że, ale to już niech ojciec Zdzisław
teraz. Tak, dziękuję panu Tadeuszowi. Do słuchaczy też prośba, byśmy rzeczywiście nasze pytania kierowali bardzo do naszych gości w kontekście tematu dzisiejszego, jakim jest Ewangelia Bożego Narodzenia, czytana wraz z Benedyktem XVI. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z ogromną wdzięcznością i rewerencją do księdza profesora Witczyka i księdza doktora Marcina za to wspaniałe przybliżanie nam tego źródła objawienia przed tak wielkim wydarzeniem, jakim są święta wcielenia. Ja chciałem nawiązać do tego, co ksiądz profesor pokazywał w tej pierwszej części telewizyjnej, tą piękną fotografię tego Belliniego i później ksiądz profesor mówił o Rembrandcie, tam gdzie to światło się skupia na tym właśnie, na tym dziecięciu, a to tak właśnie sztuka tutaj tak głęboko koresponduje z właśnie z tym, co święty Jan mówi, że Chrystus jest właśnie światłem. Ja chciałem powiedzieć o moim niesłychanym takim przeżyciu dla mnie, jako również dla historyka sztuki, tak powiedzmy, dla mnie jest bliska ta archeologia też. Otóż było to ojciec święty Jan Paweł II w roku 2000, no, przeprowadzał świat od drugiego do trzeciego milenium chrześcijaństwa. I w tej właśnie mojej podrzymskiej Palestrynie, która jest, gdzie jest największa świątynia pogańska w ogóle w historii wbudowana, zadedykowana Fortuna Dea, w tej mojej Palestrynie jest taka via, nazywa się Via Arcioni. To jest taka masywna, długa ulica, gdzie są właśnie te, tam nic nie ma. To jest ogromny blok taki
Panie Krzysztofie, ale do sedna.
Do sedna przechodzę w tym sensie, że tam są te arki i zawsze żeśmy rozmawiali z żoną, że kiedy Pan Jezus się urodził, to z tych arkad te idole tam uciekały. I właśnie w roku 2000 burmistrz tego miasta w tej takiej poszerzonej właśnie arkadzie usytuował takie właśnie wyobrażenie żłóbka betlejemskiego. Maria, Józef, Dzieciątko, tylko że no dla nas jako historyków sztuki było wstrząsające, że on to umieścił między tymi właśnie blokami kamiennymi, które pamiętają proroka Izajasza, bo Foro Praeneste jest o 7 wieków starsze od Foro Romano. I pokazanie w roku 2000 właśnie tak plastycznie, archeologicznie właśnie tego wydarzenia, ja przy okazji jakoś będę chciał zeskanować właśnie fotografię, którą zrobiłem, bo tak burmistrz zażądał, że tam światło od tyłu właśnie padało, że już w ogóle nie widać tego dzieciątka, tylko jest Józef, Maryja i to wielkie, ogromne światło, prawda, na które jak śpiewamy 4000 lat właśnie żeśmy czekali. To było dla mnie ogromne przeżycie. Opowiadałem kardynałowi Ravaziemu o tym, on z ogromnym zainteresowaniem tego słuchał, bo mamy tą archeologię tam w tej właśnie, na tych niby to peryferie powiedzmy Rzymu, ale przecież tam imperatorzy oddalali się na wakacje, tak. Tam również jak było gorąco, żeby
Panie Krzysztofie,
bo na naród i wjeżdżał, dlatego chciałem go nawiązać, ten Bellini, ten Rembrandt i przy okazji właśnie ta sytuacja, która tak plastycznie właśnie sztuce pokazywała właśnie tą niezwykłą dychotomię, prawda, tego przejścia od tamtego właśnie czasu, kiedy Izajasz zapowiada właśnie tego króla pokoju, potem mamy tą Arapacis, przez 40 lat się nie prowadzi wojen, No i właśnie dzisiaj mamy to cudowne, wspaniałe, dziękuję bardzo serdecznie, wyjaśnienie księdza profesora i księdza doktora, za które jestem bardzo wdzięczny. No chciałem, tak starałem się być explicito, ale mówię, no to konkretnie będę chciał tam przez ojca Zdzisława tą fotografię zeskanować, bo to jest niezwykłe. Arkada z czasów, kiedy właśnie prorok Izajasz zapowiada i tam właśnie jest osadzona, tam właśnie ten żłóbek betlejemski, niezwykłe wrażenie i to właśnie było tak wyeksponowane między przejściem od drugiego do trzeciego milenium.
Panie Krzysztofie, dziękujemy.
Dziękuję bardzo z całego serca za to wspaniałe, ciągłe, za tą całą waszą szkołę biblijną i niech Matka Najświętsza, która jest takim protagonistą całego tego okresu adwentowego i święta życie, nas prowadzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Prosimy o komentarz. Jesteśmy wdzięczni za ten głos z tego powodu, iż przywołuje ten świat antyczny, który nam uświadamia, że rzeczywiście te fakty, o których wspomina Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelie, one rzeczywiście są osadzane w tym niezwykle bogatym świecie starożytnym, który może dzisiaj mało poznajemy, mało go znamy, a warto, ponieważ dzięki tego rodzaju zwiedzaniu, czy choćby oglądaniu resztek tego świata starożytnego, ta właśnie Ara Pacis, Ewangelia staje się nam niesamowicie bliska. Przypomnę tylko, że malarze, o których mówiliśmy, to Holender nazwiskiem Gerard van Honthorst, który miał przydomek Gerard del Lenotti, i Caravaggio oczywiście i Lorenzo Lotto. A całość znajdą Państwo w książce przepięknej Kolory Bożego Narodzenia, wydana przez wydawnictwo Jedność, notabene w serwisie internetowym wydawnictwa można obejrzeć sobie troszeczkę bardziej tę książkę. Na okładce reprodukcja najpiękniejszej sceny z obrazu Caravaggia, Matka Boża tuląca dziecię, które tuli się do matki.
Następny telefon na Radio Maria, prosimy bardzo. Radio Maria, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił? Czy pani ma wyłączone radio?
Tak.
Jest już pani na antenie, proszę zadać pytanie. No niestety.
No są jednak problemy z połączeniem.
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Julian ze środka Polski. Ja tak chciałbym się włączyć do
proszę tej głośniej.
Aha, głośniej, to już mówię głośniej. Chciałbym zabrać głos w tej sprawie właśnie na temat dzieciństwa Pana Jezusa i tego, co papież Benedykt w tej książce napisał. Tak mi się wydaje, nie wiem, czy ja dobrze rozumuję, czy nie, ale wiadomo, że no, święty Łukasz to jest jego, to jest jak gdyby najstarsza ta Ewangelia, prawda? Łukasza. I chodzi o to, że o Jezusie to praktycznie rzecz biorąc wszyscy się dowiedzieli wtedy, kiedy został umęczony i ukrzyżowany. I wtedy mi się wydaje, że zaczęto wracać do tych, tak jak Łukasz pisze, jak o tym żłobie, co zebrani w studio mówili, który jest jak gdyby takim pierwowzorem ołtarza. To mi się wydaje, że czy ja się mylę, że ten Łukasz, który pisał tą Ewangelię, jak gdyby wiedząc, przecież pisał ją już po śmierci Chrystusa i jak gdyby po prostu chciał tchnąć prawdziwą wiarę dla tych, którzy będą tą Ewangelię czytali, jak gdyby, czy to też nie jest jego jak gdyby zbliżenie duchowe do tej wiary poprzez pokazanie tego właśnie żłobu, który jak gdyby jest wstępem do ołtarza ofiarnego. No bo tak mi się wydaje, że najważniejszą rzeczą to jest to poznanie Chrystusa, chyba zaczęło dopiero, kiedy został ukrzyżowany i zmartwychwstał, kiedy jego uczniowie to dopiero zaczęło, bo od tego zmartwychwstania zaczęto jak gdyby wracać do narodzin Chrystusa, bo któż mógł tam wiedzieć, kiedy się Chrystus narodził, że ktoś tam się narodził, jakieś małe dzieciątko i tak, i tak dalej. To na pewno było mniej znane niż jego zmartwychwstanie. Czy ja się mylę?
Dziękujemy panie Julianie. Już teraz nasi goście będą dawać odpowiedź. Tak. Bardzo proszę.
Tak, nie myli się pan. To jest bardzo dobra intuicja i myśmy o tym mówili także w pierwszej części programu, że te teksty Ewangelii Dzieciństwa, o których tutaj dyskutujemy i które medytujemy, chronologicznie należą do najpóźniejszych warstw Nowego Testamentu, czyli powstały pod wpływem rzeczywiście tego światła, które wypływa już z historii, z całej historii Jezusa, więc także z Jego śmierci i zmartwychwstania. I widać to także w samych tekstach Ewangelii Dzieciństwa. Pięknie pokazuje to papież, które subtelnie, bardzo subtelnie, ale już nawiązują do misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Ojcowie Kościoła odkrywali w żłobie rzeczywiście metaforę ołtarza, na którym składa się Pan, ale już w scenie ofiarowania Jezusa w świątyni mamy eksplicite wspomniany miecz boleści, który ma przeszyć serce Maryi, czyli zapowiedź już krzyża czy męki, która tu rysuje się na horyzoncie, a w której będzie także miała swoje współudział Maryja, Mater Dolorosa. W scenie, którą przedstawia Mateusz z kolei w drugim rozdziale, mędrcy ze wschodu ofiarowują nowonarodzonemu Mesjaszowi mirrę, która pojawi się w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, także jako znak śmierci Jezusa. Wreszcie sama ucieczka do Egiptu także nosi znamiona tego nowego eksodusu Pana, który uczestniczy nie tylko we wszystkich troskach i strapieniach naszego ziemskiego życia, który także jest uchodźcą, ale który wyprowadzi nas także, pamiętamy Egipt i historia Izraela wędrującego tam, to historia także pełna symboli, która przekłada się także na Nowy Testament, w tym sensie, że Jezus to ten, który przeprowadza nas ze śmierci grzechu, dokonuje nowego wyjścia właśnie przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. A więc historia już Narodzenia Pańskiego widać, że czytana jest po prostu w świetle męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I w tym sensie także ewangeliści odkrywają w tej historii także prawdziwe bóstwo Jezusa, pewnie niedostrzegalne czy bardzo trudno dostrzegalne dla tych, którzy przeżywali ją tak eksplicytnie jako świadkowie także.
Ale z drugiej strony Ojciec Święty właśnie dokłada wielkiej staranności, aby wykazać, że cały szereg szczegółów, między innymi związane z grotą, ze żłobem, jest szczegółem wiarygodnym historycznie, a nie jest kompozycją literacko-teologiczną wymyśloną przez ewangelistów po zmartwychwstaniu dopiero. Tego rodzaju szczegóły, jak miejsce, okoliczności narodzenia, pierwszych dni nowonarodzonego syna, Maryja przecież doskonale pamiętała. Jedynie to jest tak, jak też w naszym życiu, że pewne fakty, pewne konkrety wydarzają się, kiedy one się dzieją, nie przywiązujemy do nich zbyt wielkiej wagi, one zapadają w naszą świadomość, pamięć, a często dopiero po latach, po dziesięcioleciach w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, jaką na przykład rolę odegrało to, że odbyłem taką, a nie inną podróż, że wybrałem takie, a nie inne studia, że wypowiedziałem komuś takie, a nie inne zdanie, jak ono jest wielkie, jakie są owoce oddziaływania, czy po prostu jaki ma sens to zdanie, ten fakt, to spotkanie. Widzimy często po latach, po dziesięcioleciach. Podobnie z tymi właśnie konkretami związanymi z okolicznościami poczęcia, bo cały czas mówimy też o największym obok zmartwychwstania cudzie, jakim jest dziewicze poczęcie Mesjasza i jego narodziny. To są wszystko okoliczności, szczegóły, które bez wątpienia ich doniosłość, ich wielkość stała się jasna zarówno dla samej Matki Najświętszej, świętego Józefa, apostołów, uczniów i ludu wierzącego w trakcie ziemskiego już życia Jezusa, bo już wtedy pytali się, kimże On jest. potem w trakcie męki, ale przede wszystkim po zmartwychwstaniu, ale już w trakcie ziemskiego życia Jezusa zadawano sobie to pytania, kimże On jest, a skąd u Niego ta moc. Może jeszcze jeden fragmencik przytoczę, który Ojciec Święty tutaj pięknie sformułował, pokazując, według jakiej logiki ewangeliści pisali swoje świadectwa o dziewiczym poczęciu i narodzinach Jezusa. Mianowicie pisze tak. Ewangelista mówi, że wszystko dzieje się tak, jak przepowiedziało Pismo. Jest to jeden z elementów podstawowej struktury jego Ewangelii Mateuszowej. Dostarczanie dowodu z Pism dla wszystkich najważniejszych wydarzeń. Wykazywanie, że słowa Pisma oczekiwały tych wydarzeń i przygotowywały je od wewnątrz. W ten sposób Mateusz pokazuje, że w historii Jezusa stare słowa proroków stają się rzeczywistością. Jednocześnie jednak pokazuje, że historia Jezusa jest prawdziwa, to znaczy, że wywodzi się ze słów Pisma, jest przez nie podtrzymywana i z nich utkana. Mamy tutaj drugi wyznacznik tego myślenia ewangelistów o teologii obecnej w wydarzeniach historycznych narodzin. Mianowicie słowa Pisma, które przygotowywały te wydarzenia, które rzucały światło na te wydarzenia i które, jak papież tutaj pięknie mówi, ta historia wywodzi się ze słów Pisma, jest przez nie podtrzymywana i z nich utkana.
Następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłonię się Ania z Bielska Podlaskiego. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich gości, księży obecnych w studiu. Ja tak bardzo krótko. Ewangelista Łukasz bardzo wyraźnie podkreśla, że Maryja porodziła syna swojego pierworodnego. Ogólnie określenie pierworodne, dziecko pierworodne, syn pierworodny jest używane w kontekście, gdy matka, gdy rodzice mają więcej dzieci. I bardzo często te też słowa są takim, można powiedzieć, argumentem dla przeciwników dogmatu o nienaruszonym dziewictwie Maryi, mówiąc, że Maryja musiała mieć po Jezusie jeszcze jakieś dzieci inne. Ja oczywiście wierzę w to i jak najbardziej uznaję dogmat o nienaruszonym dziewictwie, a więc o tym, że Maryja w ciele porodziła wyłącznie Jezusa, Syna Bożego. I na przykład to wyrażenie pierworodne mnie zastanawia. No ja to tak interpretuję, że chodziło po prostu o nas. Była to taka zapowiedź tego, co się stanie pod krzyżem. Oto matka twoja i też taka zapowiedź tego, że Maryja jest matką wszystkich członków mistycznego ciała Jezusa. Ale gdyby księża bibliści znali też może jakąś inną interpretację albo inne znaczenie tego określenia, że pierworodne, no to byłabym wdzięczna może za jakieś dopowiedzenie. I kończąc, mnie najbardziej zawsze wzrusza w scenie Groty Betlejemskiej Maryja jako adoratorka swojego syna, jako pierwsza adoratorka słowa wcielonego. Ona, która, mimo że to był jej syn, pochylała się nad nim z czcią, z miłością, w pokorze, w adoracji. Obyśmy wszyscy umieli, tak jak ona, odpowiadać miłością na ten cud wcielenia i naprawdę przeżywać tą tajemnicę w pokorze i w adoracji. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy, Pani Aniu.
Dziękuję.
Papież dosyć precyzyjnie rzeczywiście tłumaczy to pojęcie, które pojawia się w narracji łukaszowej, sugerując i stwierdzając, że nie oznacza ono rzeczywiście pierwszego z synów, po których mogą następować kolejni, ale mamy tu do czynienia z pojęciem teologicznym, czy z przymiotem teologicznym, jak mówi to papież, który pojawia się także w Starym Testamencie często na określenie tego, co należy do Pana. Przede wszystkim w pierwszej warstwie, powiedzmy. Pierworodny to ten, który w Starym Testamencie jest poświęcony Panu, czyli należy w sposób szczególny do Boga, którego należy także wykupić, jeśli jest to syn. Poświęcicie mi wszystko pierworodne, mówi Bóg przez Mojżesza do Izraela. No więc sugeruje się tutaj szczególną przynależność Chrystusa do Boga.
O czym mówi dalszy fragment tego 13 rozdziału Księgi Wyjścia, mianowicie u synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę, pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. To jest właśnie ta kategoria teologiczna, czyli słowo, które oznacza całkowitą przynależność tego dziecka do Boga. I na ten aspekt ewangelista Łukasz zwraca uwagę. Natomiast gdyby Matka Najświętsza wydała na świat jeszcze kolejne potomstwo, no to ono by się pojawiło w Ewangeliach. Natomiast nie jest przywoływane. Co więcej, w Ewangelii według świętego Jana ta wyjątkowość owego pierworodnego syna Maryi jest tak mocno akcentowana, że ewangelista, przytaczając starożytny hymn chrześcijański, nazywa go w ogóle monogenes, jednorodzony, jedyny w swoim rodzaju, to znaczy jedyny w ten właśnie sposób zrodzony, z Boga i z dziewiczej matki.
Ten tytuł także sugeruje oczywiście nasze, życie Jezusa, które zapowiada także nasze życie. On jest pierwszym czy pierworodnym spośród wielu braćmi, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Ten tekst także cytuje tutaj papież. Czyli Jezus zapoczątkowuje także nową ludzkość. Czyli ta intuicja pani, naszej słuchaczki, która przed chwilą dzieliła się z swoją lekturą tego tekstu biblijnego, jest jak najbardziej słuszna. W tym tytule także odnajdujemy się my. Tyle, o ile należymy do Chrystusa, czyli tego, który zapoczątkował tę nową ludzkość. A więc dwa aspekty.
W tym znaczeniu, że jego zmartwychwstanie, bo jako zmartwychwstały jest nazwany pierworodnym spośród umarłych, to pierworodny oznacza przyczyna wskrzeszenia innych umarłych. Przyczyna i model, według którego, a zarazem obietnica, pierworodny. Więc to jest niezwykle wielka kategoria, określająca po prostu wyjątkową wielkość syna dziewicy Maryi, jedynego syna.
Następny telefon na Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ksiądz Michał Woźnicki, Salezjanin. Ja dziękuję serdecznie za audycję, pozostanę już bez przywitań. Mam pytanie, nie czytając jeszcze, nie mając okazji, książki Ojca Świętego, o motyw sprawiedliwości świętego Józefa, który każe mu oddalić Maryję. Jeżeli jestem w temacie, będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję z całego serca.
Dziękuję. To jest to wymóg związany z prawem, w Starym Testamencie zapisany także, który mówi o tym, że jeśli mąż odnajdzie w swojej żonie, nam się używa takiego technicznego określenia
coś odrażającego,
dabar, tak, czyli coś odrażającego, ma prawo, obowiązek wręcz oddalić ją, czy wręczyć list rozwodowy. Sprawiedliwość polega na tym, że jak mówi Bóg także przez Mojżesza, usuniesz zło spośród siebie. To wynika też z całej teologii grzechu, która w Starym Testamencie absolutnie kłóci się z obecnością Bożą w narodzie wybranym. Jeśli taki grzech jest tolerowany, on po prostu odcina człowieka od źródła błogosławieństwa, czyli od żywej obecności samego Boga. Więc taki grzech, napiętnowanie go, także grzechu zdrady małżeńskiej, o którą Józef może podejrzewać Maryję, napiętnowanie takiego grzechu i odcięcie się od niego wymagałoby po prostu wlęczenia jej listu rozwodowego, czy oddalenia jej od siebie.
I byłoby to wypełnienie woli Bożej objawionej w Księdze prawie Powtórzonego właśnie. Prawa.
Tak, czyli wynikałoby ze sprawiedliwości Józefa, który jest posłuszny po prostu Słowu Bożemu prawu. Ta sprawiedliwość Józefa przekłada się także jednak na to, o czym mówi papież i o co już cytowaliśmy w książce, na słuchanie, takie bardzo otwartym sercem, słuchanie Słowa Bożego, nie tylko tego zapisanego w prawie, ale także tego, który przychodzi
prawie,
do Józefa.
Czyli w Torze Starego Testamentu, w Pięcioksięgu. Tu wyraźnie widać, że ta sprawiedliwość Starego Testamentu wymaga dopełnienia ze strony Ewangelii, którą Józefowi przynosi anioł przychodzący od Boga, który objawia coś zupełnie nowego, a więc ten niezwykły fakt dziewiczego poczęcia, czyli poczęcia z Boga w łonie Maryi. A i sprawiedliwość Józefa tutaj polega na tym, że jest otwarty na to nowe, zupełnie nieoczekiwane, zupełnie nieprzewidywane. Dotychczas nikt o takim poczęciu nie mówił. Jest otwarty na to objawienie, które otrzymuje. Na tym polega ta jego sprawiedliwość. Ufa Panu po prostu. Ta jego pierwsza sprawiedliwość to zaufanie Pięcioksięgowi, Staremu Testamentowi, przygotowuje go na takie właśnie otwarcie na nowe działania Boga. Mówiliśmy troszeczkę o tym na początku naszej audycji, ale dziękujemy za powtórzenie tego pytania, ponieważ ono pokazuje nam wielkość świętego Józefa i jego udział w, można by powiedzieć, akceptacji dziewiczego poczęcia Syna Bożego, który jest również jego synem, jego dzieckiem, prawda? Tak jak to się mówi, że Bóg współdzieli się, można by powiedzieć, dzieli się swoim ojcostwem z Józefem.
I ostatni już telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Niedawno...
Można się przedstawić?
Tadeusz z Dolnego Śląska. Niedawno ksiądz profesor Witczyk powiedział co do tego, że nie ma w Ewangeliach, jeśli chodzi o to, co by dotyczyło potomstwa Maryi, nie ma o tym napisane. No otóż ja czytam w Ewangelii według świętego Mateusza, 13 rozdział, 55 wiersz zaczynając, odnośnie Pana Jezusa, czyż nie jest On synem cieśli, czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon, Juda, także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? I dodam jeszcze takie miejsce z tejże samej Ewangelii. Otóż z pierwszego rozdziału, końcowa część tego rozdziału, od wiersza 24. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Czyli skoro do tego momentu się nie zbliżał, co jest zaznaczone, no to jasny z tego by wniosek wynikał, że później się zbliżał.
Właśnie tutaj... taki wniosek z tego nie wynika. To nie jest, jest powiedziane, jest zapewnia tutaj ewangelista, że rodzący się Jezus z całą pewnością nie jest fizycznym dzieckiem Jezusa. I dopisywanie tego rodzaju interpretacji jest właśnie tym, na co nie możemy się zgodzić. Natomiast na pierwszą część pytania ksiądz Marcin odpowie, bo sądzę, że zrozumieliśmy już pańskie pytanie. Dziękujemy bardzo za przywołanie tych tekstów.
Tak, tam także nie ma eksplicyte wspomnianego faktu, że Józef później zbliża się do Maryi, żeby mieć z nią kolejne dzieci. To, że nie zbliża się przed narodzeniem Jezusa, wspomniane jest po to, żeby podkreślić, że to jest boskie pochodzenie Chrystusa. Natomiast nie sugeruje się absolutnie, to nie ma takiego celu, czy były jeszcze jakieś inne dzieci. Natomiast jeśli chodzi o kwestie braci, z którymi spotykamy się w Ewangelii Mateusza, wymienionych nawet z imienia, Jakub, Józef, Szymon, Juda, wiemy, że w judaizmie to ta kategoria braci była rozszerzana także na dalszą rodzinę, kuzynów i innych krewnych, więc tutaj trudno mówić także o synach Maryi, których prawdopodobnie chodzi właśnie o taką dalszą rodzinę spokrewnioną z Jezusem. Nie sugeruje się absolutnie tego, że miał jeszcze fizycznie jakieś braci i siostry.
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy się do nas dodzwonili. Już niestety czas się wypełnił naszych rozmów niedokończonych. Ewangelia Bożego Narodzenia czytana z Benedyktem XVI. No, zawsze gościom zostawiamy na koniec jeszcze czas na konkluzję, czas może na pozdrowienie swoich najbliższych. To już właściwie czas nawet już składania sobie życzeń, dlatego bardzo prosimy, aby nasi goście, a są nimi, można powiedzieć, byli ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, kierownik Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II i ksiądz dr Marcin Kowalski, który jest wykładowcą też na Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Cóż, trzeba powiedzieć, że lektura książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu Dzieciństwo jest fascynującą przygodą dla teologa, dla egzegety, sądzę, że również dla każdego z wierzących. Te pytania zadawane w trakcie pierwszej części naszych rozmów, jak też zwłaszcza teraz, pokazują, jak bardzo wierzącym w Polsce potrzebna jest taka właśnie książka. Należy bardzo ubolewać, że koszt, cena tej książki jest tak, no już może sobie daruję komentarz własny do tej ceny. W każdym razie wybrzmiewał też ten motyw, że ta cena jest pewnego rodzaju barierą po prostu. Szkoda. Bardzo wielka szkoda. Można mieć nadzieję, że wydawnictwo to, które ją wydało, czy może jakieś inne wydawnictwo, zdobędzie się na wydanie książki papieża Benedykta w formie naprawdę może mniej dostojnej, jeśli chodzi o szatę graficzną, piękno edytorskiej sztuki, ale dostępnej po prostu za kilka złotych, ponieważ wydanie tych 173 stroniczek to naprawdę nie jest wielki koszt, jeśli chodzi o pracę w drukarni. W każdym razie ta publikacja zasługuje na to, żeby stać się publikacją masową, do której będziemy często wracać w naszych medytacjach, lekturach duchowych, ponieważ fragmenty Ewangelii, które Ojciec Święty nam przybliża, tak jak mówiłem, od strony historii i od strony najgłębszej teologii, bo dotyczącej synostwa Bożego Jezusa, zasługuje na to, żeby być w każdym polskim domu, gdzie się pogłębia wiarę, gdzie, tak jak w jednym z telefonów słyszeliśmy, dziadkowie starają się wyjaśniać wiarę chrześcijańską swoim wnukom i robią to z największą starannością, tak jak umieją, w oparciu o własne doświadczenie. Ojciec Święty dostarcza tutaj w takim właśnie prostym stylu, bo książka jest napisana w sposób bardzo zrozumiały, dostarcza wspaniałe narzędzie poszczególnym wierzącym, rodzicom, dziadkom, wychowankom, katechetom, wspaniałe narzędzie do przybliżania tych niezwykle wielkich i bardzo ważnych tekstów Ewangelii dotyczących genealogii Jezusa, zwiastowania Józefowi, Maryi, dziewiczego poczęcia, narodzin w Betlejem, wizyty mędrców ze wschodu, ofiarowania Jezusa w świątyni. Są to teksty o fundamentalnym znaczeniu dla rozumienia osoby Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Miejmy taką nadzieję, że ten problem zostanie wcześniej czy później przez takie czy inne wydawnictwo rozwiązany. Sądzę, że winniśmy orędować za takim rozwiązaniem, prosić o nie, ponieważ naprawdę szkoda, żeby tego rodzaju publikacja pozostała publikacją dla koneserów książek papieża, bo ta książka powinna, tak jak i wcześniejsze dwa tomy Jezus z Nazaretu, powinna trafić, tak jak mówił poeta, pod strzechy naszych domów, do naszych rodzin, a zwłaszcza ta publikacja ze wszech miar winna towarzyszyć nam w te święte dni Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że te nasze rozmowy pozwoliły Państwu choćby jedno czy drugie sformułowanie z Ewangelii, które będą rozbrzmiewać w naszych uszach w te święte dni Bożego Narodzenia, głębiej zrozumieć i wydobyć z nich więcej światła. Nawiązując z kolei do pierwszej publikacji, którą przedstawialiśmy, mianowicie kolory Bożego Narodzenia, wydane przez wydawnictwo Jedność. Pozwolę sobie tylko przywołać ten naprawdę wzruszający obraz Gerarda Delle Notti z dzieciątkiem pełnym światła, promieniującym światłem, to światło przyciągające, będące odpowiedzią na nasze najgłębsze oczekiwania kogoś innego. Ten ktoś inny przychodzi jako postać pełna światła, światło, które daje radość, światło, które nas przemienia, światło, które jest naszą przyszłością. To dlatego tak wiele światła w Dzień Bożego Narodzenia w naszych domach, na naszych choinkach, w naszych pomieszczeniach czy przy szopkach bożonarodzeniowych. Ale pamiętajmy, że źródłem tego światła jest Syn Boży, światłość odwieczna, który stał się człowiekiem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maria, a w sposób szczególny studentów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.
Pięknie. Ja jestem także bardzo wdzięczny za ten program, który dla mnie samego jest fenomenalną okazją przygotowania się i przemedytowania tekstów biblijnych, które pojawią się w te święta. Przygoda z książką Benedykta XVI to rzeczywiście fascynująca przygoda. Osobiście dla mnie, który interesuje się także kwestiami Jezusa historycznego i wykładam je moim studentom, niezwykle interesującym było, jak papież wydobywa te historie Ewangelii Dzieciństwa, szczególnie historię o mędrcach, także o której tu nie mówiliśmy, mędrcach ze wschodu, z tych mitycznych ram, w które wciskali ją naukowcy, i pokazuje historyczność, a równocześnie piękno i głębię egzystencjalną, w której te teksty można i trzeba nawet przeżywać. To jest cudowny wymiar tej książki, którą także polecam z całego serca wszystkim, którzy chcą poznawać głębiej i wiedzieć więcej o Jezusie, tajemnicy, ale równocześnie człowieku, który urodził się w konkretnym czasie, przychodzi w konkrecie życia także do nas. Pozdrawiam bardzo serdecznie naszego księdza biskupa ordynariusza, który wiem, księdza biskupa Kazimierza Ryczana, ogląda nasze programy w niedzielę i słucha nas. Również naszych studentów z Seminarium Kieleckiego, Lubelskiego, studentów z Uniwersytetu, Wspólnotę Dobrego Słowa i Eucharystii, wszystkich bliskich, kochanych, rodzinę, wszystkich, którzy także pałając ogromną miłością do Słowa medytują i w ten sposób przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia.
Ja dodam, że jeszcze konieczne są pozdrowienia z naszej strony ojcu dyrektorowi i wszystkim ojcom redemptorystom posługującym, powiedziałbym, w tej grocie Słowa Bożego, jakim jest studio Radia Maria i telewizji Trwam. Jesteśmy bardzo wdzięczni jako dzieło biblijne, jako Instytut Nauk Biblijnych, jako bibliści polscy, mogę to powiedzieć jako wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Sądzę, że ksiądz profesor Chrostowski jako przewodniczący dołączy. Zgodzi się z tym, co powiem, że jako środowisko biblistów polskich jesteśmy bardzo wdzięczni wam za wasze otwarte mikrofony, otwarte kamery, które pozwalają te najciekawsze, najlepsze, najbardziej wiarygodne owoce egzegezy światowej i polskiej przybliżać Kościołowi w Polsce wierzącym, ale też osobom, które poszukują prawdy dotyczącej Jezusa z Nazaretu, objawionego na kartach Pisma Świętego.